W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Nowy rok, nowa ja, chciałoby się powiedzieć. Ale może nie, może w audycji Masz Prawo porozmawiamy po prostu o zmianach, których dość dużo dzisiaj, może nie o Polskim Ładzie bezpośrednio, ale o zmianach, które przynosi nam nowy rok w kwestii wynagrodzeń. O tych zmianach, które powinny wpłynąć na nasze wynagrodzenie w sposób bardzo dobry, czyli wynagrodzenie powinno wzrosnąć. Mamy taką ustawę o minimalnym wynagrodzeniu, ona już parę lat obowiązuje i co roku dokładamy do niej parę złotych. A moim Państwa gościem jest dzisiaj pani Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To ile dołożyliśmy w 2022 roku tych złotych i czy one zniwelują tę inflację, która szaleje gdzieś po świecie i w Polsce również daje się we znaki.
Z tym może być trudno, ale od 1 stycznia tego roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3010 zł. Jest to oczywiście kwota brutto, więc od tego musimy odliczyć wszystkie składki, które wiadomo się teraz zmieniły. Także to ta kwota netto jest mniejsza. Zmieniła się też stawka minimalnego wynagrodzenia godzinowego z tytułu świadczonej usługi, tak, w ramach umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Ona wynosi 19,70. Jest to też kwota brutto.
Mówimy o kwotach brutto, a te składki, o których pani powiedziała, znacznie wpływają na to, ile trafia z tego 3,010 do banku. I może się okazać, nie chciałabym być złym prorokiem, że te 3,010 to wcale niewiele więcej niż te 2800, które było w 2021 roku.
Tak, już my się z takimi wynagrodzeniami rzeczywiście spotykamy. Natomiast no, z uwagi na to, że przepisy są bardzo świeże jeszcze i kwestie interpretacyjne też budzą różne wątpliwości. Jest wiele takich problemów. W związku z tym no zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale no głównie w zakresie wynagrodzenia i prawidłowości naliczania wynagrodzenia minimalnego, czy w ogóle wynagrodzenia, już po wprowadzeniu nowych przepisów Inspekcja Pracy nie będzie organem właściwym. No tutaj bardziej organem właściwym jest ZUS, Urząd Skarbowy. Natomiast no, gdyby były nieprawidłowości, no to oczywiście również tutaj w pozostałym zakresie jak najbardziej będziemy interweniować.
Jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym wyjaśnić, którą zresztą co roku wyjaśniamy, a mianowicie ta stawka godzinowa, która teraz wynosi 19,70. Czasami też zwracali na to uwagę nasi słuchacze, że to nie zawsze przemnożone 19,70 razy liczbę godzin w miesiącu daje te 3,10, daje więcej.
Tak, zdecydowanie pracownicy często mylą, ponieważ utożsamiają stawkę tą godzinową z tytułu umowy zlecenia ze stawką godzinową wynikającą z umowy o pracę, z tego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak nie jest. To są odrębne stawki i to, co nam gwarantuje przy umowie o pracę ustawodawca, to właśnie ta kwota stałej wysokości miesięcznej, a więc 3010 od 1 stycznia. Natomiast my z tej właśnie stawki wychodzimy zawsze na stawkę godzinową poprzez podzielenie tej stawki przez liczbę godzin, jaka przypada do przepracowania w każdym miesiącu. Ona w każdym miesiącu może być inna i ta stawka również będzie inna. Czasami mogą się te stawki pokryć, ale niekoniecznie.
Czy może być taka sytuacja, że mając stawkę 3010 zł z umowy o pracę i u tego samego pracodawcy mając umowę zlecenie, możemy mieć tę stawkę niższą niż 19,70 czy wręcz przeciwnie?
Może być tak. No to trzeba byłoby policzyć, czy rzeczywiście byłyby takie miesiące, gdzie ta stawka
z umowy o pracę byłaby mniej korzystna niż
z umowy zlecenia. Myślę, że to nie jest wykluczone. Może się tak zdarzyć, ale generalnie no tutaj jak gdyby tą stawkę się zupełnie inaczej wylicza.
I jeszcze kwestia tak zwanego wynagrodzenia zasadniczego, prawda?
No
bo
tak.
Też tutaj słuchacze utożsamiają płacę minimalną z wynagrodzeniem zasadniczym.
Tak, wynagrodzenie zasadnicze jest zupełnie czymś innym, ponieważ wynagrodzenie zasadnicze może być określone w stawce i bardzo często jest określone w stawce mniejszej niż ta kwota 3010. Z tym, że należy też zauważyć to, że do tej kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli do tej stawki zasadniczej, musi być doliczone jeszcze jakieś składniki. wyniki tak, aby w sumie ta wysokość nie była niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Może więc być wliczone premia, nagroda, różnego rodzaju dodatki specjalne, za warunki szczególne, cokolwiek pracodawca tam u siebie przewidział w przepisach wewnętrznych. Nie wchodzą jedynie takie składniki, które wynikają z ustawy, a więc nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za urlop, co jest ważne, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i w tej chwili również dodatek stażowy już od dłuższego czasu, czyli te składniki, o których mówiłam, muszą być poza wynagrodzeniem minimalnym.
Ale takie premie, które są miesięcznie wypłacane, bądź też jeżeli pracujemy na akord i w jednym miesiącu wypracujemy sobie tę kwotę minimalną, a w drugim miesiącu jej nie wypracujemy, to i tak pracodawca musi nam to wyrównać
wówczas. Tak, a więc jeżeli nawet ta zasadnicza po doliczeniu premii, czy po doliczeniu właśnie jakiejś prowizji i tak dalej, nie da nam tej kwoty minimalnego wynagrodzenia, to tutaj pracodawca powinien wypłacać dodatek wyrównawczy. I jeszcze, o czym warto wspomnieć. Nie może być też tak, że pracodawca na stałe ustala kwotę zasadniczego wynagrodzenia na bardzo niskim poziomie i co miesiąc wypłaca dodatek wyrównawczy. Dodatek wyrównawczy płaci się tylko w dwóch przypadkach tak naprawdę. Kiedy to minimalne nie jest zachowane ze względu na termin wypłaty wynagrodzenia niektórych składników, a także ze względu na rozkład czasu pracy. A więc kiedy są długie okresy rozliczeniowe, w jednym pracujemy bardzo mało, a w innym więcej. Tam, gdzie mało, to wtedy pracodawca musi wypłacać dodatek wyrównawczy. Więc taka praktyka, gdzie to jest ciągle na takim samym poziomie niziutkim i stałe wypłacanie dodatku wyrównawczego, na pewno można uznać byłoby za nieprawidłowość.
I to trzeba wówczas gdzieś zgłosić? To Państwowa Inspekcja Pracy jest tu właściwym organem?
Jak najbardziej. Tu możemy przyjrzeć się takiej sprawie, takiemu wynagrodzeniu i inspektor może wydać stosowne środki prawne. Oczywiście po zbadaniu całej sprawy i dokumentów.
Mimo, że rzeczywiście ten pracownik co miesiąc tę kwotę minimalnego wynagrodzenia otrzymuje, bo pracodawca mu ją wyrównuje.
Tak jest, tylko że proszę zwrócić uwagę, że przy stawce mniejszej, takiej zasadniczej, to też będą niektóre pochodne mniejsze, typu wynagrodzenie na przykład za godziny nadliczbowe, prawda? Już wtedy się płaci tylko ze stawki określonej tą stawką wynagrodzenia zasadniczego, więc to też pociąga za sobą pewne skutki, a tak pracownik miałby wynagrodzenie minimalne i do tego, prawda, jeszcze od tego płacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
To, że wzrasta to minimalne wynagrodzenie w 2022 roku, pociąga za sobą to, że wzrastają również niektóre dodatki. O tym powiemy za chwilę. I powiemy również o tym, czy to wynagrodzenie godzinowe może być mniejsze w umowie zlecenie, czyli czy tak zwane potrącenia zleceniobiorca może tutaj stosować. Rozmawiamy o zmianach. Pierwszą zasadniczą jest zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3010 zł brutto. Powtarzam, brutto. To znaczy, że do banku nie wpłynie taka kwota, o której tutaj mówimy. Niemniej jednak ona wpływa na wysokość również innych składników naszego wynagrodzenia.
Przede wszystkim wpływa na kwotę dodatku za pracę w porze nocnej, ponieważ właśnie dodatek za pracę w porze nocnej jest to 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nawet jeżeli mamy, nasze wynagrodzenie jest, prawda, wysokie, to ten dodatek płaci się, o ile przepisy wewnętrzne nie stanowią inaczej, właśnie ze stawki minimalnego wynagrodzenia. I taki dodatek również może być w każdym miesiącu inny z uwagi na to, że liczba godzin, która przypada do przepracowania, też jest inna w miesiącach poszczególnych, więc ta stawka będzie różna. Ale oczywiście tutaj jest ta minimalna, wzrosła z dniem 1 stycznia i ta stawka powinna być stosowana.
I ona nie wchodzi bynajmniej do tego wynagrodzenia brutto, do 3010.
Nie, ona jest wyłączona, czyli to musi być kwota minimalnego i dodatek nocny, który jest płacony odrębnie poza tą stawką minimalną.
Coś jeszcze wzrasta nam w związku z tą podwyżką?
No konsekwencją jest też jakby wpływa to na wysokość naszego wynagrodzenia za czas choroby, czyli za te pierwsze 33 dni czy 14 ewentualnie, za które płaci pracodawca, i zasiłku chorobowego, ponieważ tam pracownik, który choruje na przełomie lat, prawda, 2021-2022, no to tutaj już trzeba mu tą stawkę w związku z tą zmianą przeliczyć, czyli ta podstawa powinna być przeliczona i ona nam trochę zwiększy tą podstawę wymiaru obliczania wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego. Też wpływa na wysokość odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy, prawda, czy jakichś zmian reorganizacyjnych tam, gdzie ustawa ma zastosowanie, ale chodzi tutaj o taką maksymalną wysokość, bo jest to 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Także też ona tutaj nam wzrośnie.
Wzrośnie.
O ile ktoś tak wysoką odprawę
dostaje. Czy w związku z tym ci pracownicy, którzy zarabiali na poziomie tego minimalnego wynagrodzenia 2800 brutto, przypomnę w roku ubiegłym 3010 w tym, powinni się liczyć z tym, że pracodawca wezwie ich do siebie i poprosi o podpisanie aneksu bądź kolejnej umowy?
Tak, już tak się dzieje i takie aneksy powinny być tworzone w związku ze zmianą stawki minimalnego wynagrodzenia, pod warunkiem jednak, że pracownik ma w umowie o pracę wpisaną konkretną kwotę, czyli na przykład, że z dniem 1 stycznia kwota pana wynagrodzenia wynosi 2800, to teraz tutaj ten aneks musi być wprowadzony, bo ta stawka się nam zmienia. Jeżeli pracodawca wpisał ogólnie kwota minimalnego wynagrodzenia, wiadomo, że ta kwota się zmienia, prawda, od 1 stycznia każdego roku i tutaj już takie aneksy nie są tak wymagane, prawda? Można tutaj odstąpić od ich tworzenia. Aczkolwiek no generalnie chyba lepiej, gdyby pracodawca jednak wpisywał konkretną kwotę, prawda? Bo wtedy jest taka jasność, że pracownik wie, jaka to jest kwota, może nie zawsze się orientować. W każdym bądź razie, no, ale gdyby jej nie było, no to tak jak mówię, aneksy też nie są wymagane.
Nie ma potrzeby aneksowania. No to o tak zwaną sprawiedliwość społeczną zapytam, że pracownik, który przychodzi do pracy, czasami może mieć wyższe wynagrodzenie, a może bardzo podobne do tego, który przepracował już parę dobrych lat w tym, u tego pracodawcy, bo to minimalne wynagrodzenie podnosi się minimalne wynagrodzenie, ale bynajmniej wszelkie inne stawki, które u pracodawcy obowiązują, być podnoszone nie muszą.
Tak jest, no może być tak, proszę zwrócić uwagę, że pracownik młody, który dopiero wkracza na rynek pracy, musi otrzymać minimalne wynagrodzenie, ale również minimalne wynagrodzenie musi otrzymać pracownik, który powiedzmy sobie ma 10-letni czy dłuższy staż pracy u tego pracodawcy. No więc są i tacy pracodawcy, gdzie ta stawka minimalnego wynagrodzenia jest utrzymywana i pracodawca nie płaci więcej. I to rzeczywiście budzi duże kontrowersje u pracowników, którzy już jednak mają jakiś staż,
doświadczenie,
prawda, i są wykwalifikowanymi pracownikami, pracującymi już długo u pracodawcy.
Bo te dodatki stażowe, o których mówiłyśmy, które nie wchodzą do tego minimalnego wynagrodzenia, to nie są obligatoryjne u wszystkich pracodawców,
nie,
prawda?
Są tylko przepisy branżowe, tak jak u pracowników samorządowych, nauczycieli i tak dalej, prawda, gdzie taki dodatek wynika z konkretnych przepisów ustawy. Natomiast no, gro pracodawców to jednak tacy, którzy na zasadzie własnych wewnętrznych przepisów, czyli w regulaminie wynagradzania czy w układzie zbiorowym, określają dodatkowe składniki, elementy wynagrodzenia. I takim elementem na pewno jest dodatek stażowy. On może być, ale nie musi.
To jeszcze jedno pytanie dotyczące pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, bo tutaj my mówimy w brutto brutto, ale nie mówimy na pełen etat.
A tak, to jest bardzo ważne. To jest praca w pełnym wymiarze czasu pracy, więc to wynagrodzenie jest proporcjonalnie obniżane do wymiaru czasu pracy pracownika. Więc jeżeli jest to pół etatu, to oczywiście pracownik jest uprawniony do połowy minimalnego wynagrodzenia.
A co z takimi umowami, które zawieramy na próbę? Czyli bierzemy kogoś, kto może nie ma żadnego doświadczenia, a chcielibyśmy wiedzieć, czy się nada do tego, na to stanowisko, czy też nie. To jemu też musimy zapłacić 3010?
Tak, ponieważ umowa na okres próbny jest umową o pracę. Tutaj niczym się ona nie różni. No to, że on jest jakby na próbę, no to właśnie jest odzwierciedleniem formy zatrudnienia, zatrudnienia rodzajem umowy, prawda? Mamy umowę na okres próbny, która może być maksymalnie do 3 miesięcy zawarta. I to jest tym wyznacznikiem. Natomiast wynagrodzenie za pracę musi być na zasadach ogólnych przewidziane.
Czyli jeżeli na przykład bierzemy, czy w ogóle może być taka sytuacja, że te 3-10 nie będzie widniało w umowie o pracę, na przykład pracowników, nie wiem, takich, którzy się przyuczają do zawodu, młodocianych, którzy staże odbywają bądź praktyki w danym zakładzie pracy.
Tak, no młodociani to już jest zupełnie inna kategoria, prawda? Bo tam to wynika z przepisów, tam te stawki są minimalne, znaczy nie minimalne, tylko one są zupełnie inne, inaczej określone, więc rzeczywiście takie kwoty. Natomiast no, przy umowach o pracę to tutaj nie ma wyjątku. To może być tylko jak gdyby ustalanie tego wynagrodzenia na zasadzie wynagrodzenia zasadniczego i ewentualnie innych dodatków, ale kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę musi tutaj być zapewniona.
Czy możemy to sobie jakoś sprawdzić, czy te pracodawca płaci nam to minimalne wynagrodzenie? No to gdzieś tam na końcu ta kwota, może na końcu to ona będzie dużo niższa, ale gdzieś na początku ta kwota musi być wyszczególniona. Że
jako
to
punkt
jednak
wyjściowy, tak, to musi być. Zresztą no, trzeba też pamiętać, że pracownik no, już na chwilę obecną może wystąpić do pracodawcy. Po pierwsze, poprosić o wgląd do jego między innymi właśnie kart wynagrodzeń, ale może także wystąpić z wnioskiem pisemnym bądź w formie elektronicznej złożonym, o jakby przekazanie przez pracodawcę właśnie takiego odpisu, tak, ksero, powiedzmy sobie, takich dokumentów.
Wszystkich wyliczeń.
Tak, żeby tutaj pracownik miał jasność, w jaki sposób jego wynagrodzenie zostało naliczone.
Może jeszcze w styczniu tego nie zauważyliśmy, bo rzeczywiście troszkę zamieszania mamy z tymi podatkowymi przepisami, ale w lutym warto sobie obejrzeć to. I jeszcze zapytam o pracownicze plany kapitałowe. Ta składka, którą tam wpłacamy, to jest też odtrącana od tego wynagrodzenia brutto, prawda?
Czyli tak, tak, tak. Tutaj jest to również od tej kwoty. Zresztą no też mogą być inne składki. Może być też składka
na ubezpieczenia
prawda? Nasze takie prywatne, które płacimy, ubezpieczenia grupowe w firmie, prawda? Więc na pewno ta kwota może być niższa. No ale jeżeli już chodzi o same potrącania i te zasady, to tutaj mamy oddzielny rozdział w kodeksie pracy, który stanowi o tym, ile pracodawca może nam potrącić i ile też może potrącić za naszą zgodą, bo to nie jest tak, że my wyrażamy na coś zgodę i się okazuje na chwilę, że mamy, nie wiem, połowę wynagrodzenia, prawda, i tak dalej. Nawet jeżeli wyrażamy zgodę na potrącenia takie dobrowolne, to tutaj też muszą być zachowane pewne zasady. Jeżeli jest to potrącenie, które wynika na takie kwestie dotyczące pracodawcy, to nie może to być mniej niż 80% minimalnego wynagrodzenia. Także tutaj też jest, pracodawca nie ma takiej swobody, bo musi się
zmieścić w tych 80% i to musi pójść do wypłaty. Tak,
tak jest. Ewentualnie przy innych potrąceniach musi zostać kwota minimalnego wynagrodzenia. Także właśnie dlatego, że jest to wynagrodzenie za pracę, wynika z umowy o pracę, jest tutaj większa, pełna, można powiedzieć, ochrona takiego wynagrodzenia i pracodawca nie ma swobody co do potrąceń.
Jeżeli chodzi o podatki, proszę państwa, urzędy skarbowe pracują dłużej. Można też telefonować na infolinię, jeśli państwo chcą się dowiedzieć, jak zmieniły się podatki. My o podatkach w audycji Masz Prawo porozmawiamy w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że będę mogła państwu już wytłumaczyć, na czym polegają zmiany, jak wyglądają składki i co od czego się odtrąca. My teraz przejdziemy do tej stawki godzinowej, która również jest określona ustawą z umowy zlecenia, ją płacimy, bądź też jeżeli świadczymy usługi, bo to inne rozróżnienie zupełnie tego, co robimy na podstawie tych umów. I ona wynosi 19,70. I tu mówimy brutto. Rozumiem, że od tego odtrącamy tylko podatek, bo cóż możemy tutaj odtrącić jeszcze?
Tam są jeszcze składki oczywiście, no bo składki no tak, wiadomo, prawda? Natomiast tutaj jest największy problem, z jakim my się spotykamy, to są potrącenia typu kary, potrącenia innego rodzaju, na przykład...
Ale kary za co? Za złe wykonanie usługi, tak?
Tak, na przykład. Mhm. Na przykład za nieobecność nieusprawiedliwioną w pracy. Jeżeli zleceniodawca, zleceniobiorca na przykład nie stawi się w danym dniu, to tutaj na przykład jest przewidziana kwota 100-150 zł w zależności od umowy. Ale takie są stawki i takie kary są przewidziane. To mogą być potrącenia różnego rodzaju, typu u cudzoziemców, u obcokrajowców zatrudnionych u pracodawców, potrącenia z tytułu mieszkania i innego rodzaju. No i tutaj jest problem.
Wypożyczenia narzędzi. Były takie pomysły.
Tak, też były. No i tu w zasadzie wszystko jest tak naprawdę dopuszczalne. My się spotykaliśmy nawet z takimi umowami, gdzie po tych licznych potrąceniach za mieszkanie, ewentualnie jeszcze jak doszły jakieś kary, to tak naprawdę taki zleceniobiorca otrzymywał wynagrodzenie bardzo małej wysokości. Także tu nawet nie wychodziło to minimalne wynagrodzenie z przeliczenia liczby godzin, którą przepracowała taka osoba. Sprawy trafiły do sądu, ale nasze sądy stoją na stanowisku raczej, że no takie...
Można potrącać.
Takie, tak, są dopuszczalne takie potrącenia. To jest kwestia umowna, strony od razu w umowie zaznaczają, więc jak najbardziej no, sądy stoją tutaj na tym stanowisku, że skoro się tak strony umówiły, to to jest wiążące i wtedy ta stawka minimalnego wynagrodzenia nie musi być zachowana. Ale w każdej sprawie myślę, że warto występować też do sądu, no, bo każda sprawa może być inna.
To dopytam jeszcze o taką umowę, która może bardzo nazwana nie jest, a mianowicie czasami pracodawcy stosują tak zwaną umowę o dzieło i tam godzin nie wyliczają. I co z tą stawką? Tutaj nie ma zastosowania.
Tu stawki nie ma. To dotyczy tylko umowy zlecenia, która tak naprawdę to jest umową o świadczenie usług, tak? Prawda? Ale to jest w praktyce tak rozumiana. Natomiast umowa o dzieło absolutnie nie. Tam ta stawka jest całkowicie dobrowolna, prawda? Więc składka, mówię, wynagrodzenie jest ustalone,
tak,
prawda? W zależności od tego,
dzieła.
Tak, ile włoży tutaj twórca.
Czyli tutaj ten, który zawiera taką umowę, określa, że za stworzenie tego dzieła należy się taka kwota, ile godzin pan będzie pracował, żeby to dzieło stworzyć. O ile to rzeczywiście jest dzieło, to można to sobie wyobrazić i jakoś przeliczyć na pieniądze, niekoniecznie na godzinę. Dobrze, zapytam jeszcze o te potrącenia, o których przed chwilą mówiłyśmy. Czy to musi być wpisane w umowie zlecenia, że na przykład kara taka i taka wynika z tego i z tego, wynosi tyle i tyle?
Myślę, że aby ona była skuteczna, tak? Czyli żeby to było potrącenie faktycznie możliwe do jakby dochodzenia przez zleceniodawcę, no to tak, to powinno być to sformułowane w umowie i najczęściej jest. Natomiast gdyby nie było, no to tutaj taki zleceniobiorca powinien wystąpić wtedy do sądu cywilnego, prawda, z pozwem o wyrównanie, tak? Ponieważ no, w ocenie tej konkretnej osoby wypełnił swoje zadania, wykonał wszystkie czynności określone w umowie, więc powinien otrzymać za to stosowne wynagrodzenie. Natomiast tam, gdzie ta stawka jest rzeczywiście niższa niż gwarantowana od 1 stycznia w tej kwocie wyższej, zleceniodawca nie zapewnia tej stawki, a więc z przeliczenia godzin pracy wynika, że ona jest niższa, no to tutaj jak najbardziej można złożyć wtedy skargę do nas, do Inspekcji Pracy.
A czy wypracowaliśmy już przez te kilka dobrych lat obowiązywania tej ustawy sposób ewidencjonowania tego czasu, który przepracowujemy na umowę zlecenie?
Tak, ja myślę, że już z tym sobie radzą dobrze i zleceniodawcy, i zleceniobiorcy. Tu najczęściej jest to w formie wystawienia faktury, gdzie od razu jest ta liczba wskazana. Ewentualnie prowadzi się taką ewidencję liczby godzin przepracowanych. Natomiast czy to robi zleceniodawca, czy to robi osoba wykonująca te usługi, to jest już kwestia, powiedzmy sobie, bardziej techniczna. Ale tu raczej z tym nie ma większego problemu.
Czy można pracować na umowę o pracę i na umowę zlecenie u tego samego pracodawcy?
Jak najbardziej jest to możliwe. jest tutaj jeden warunek tylko do spełnienia, że ta dodatkowa umowa, zlecenie nie może być tożsama z rodzajem pracy określonej w umowie o pracę. A więc nie możemy zlecić, na zlecenie wykonywać tego samego, co robimy w ramach obowiązującej nas umowy o pracę. A więc jeżeli pani...
Czyli nie może być to unikanie płacenia za godziny na
służbowe, tak?
Tak
jest, bo tutaj chodzi o to, żeby nie naruszać tych przepisów o wynagrodzeniu dodatkowym za pracę w godzinach nadliczbowych, bo ta stawka jest wtedy, prawda, inna, więc na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. To może być dodatkowa umowa o pracę również, nie tylko zlecenie, prawda, ale to również mogą być to czynności w ramach takiej umowy cywilnej.
A co w takim razie z czasem pracy i rozliczaniem tego czasu pracy? To już tylko z umowy o pracę go rozliczamy, a...
Tylko z umowy o pracę, ze zlecenia to rozliczamy, ale dla innych celów. Tak. Natomiast gdyby się zdarzyło tak, że są dwie umowy o pracę, no to tutaj również na dwa różne stanowiska, rodzaje pracy, to tutaj również ten czas pracy rozliczam oddzielnie. Do jednej i do drugiej umowy, tak żeby w przypadku jednej i drugiej nie doszło tu do naruszeń przepisów.
A teraz mamy rynek pracownika. Znowu wróciliśmy do tego rynku po pandemii pracownika, kiedy pracodawcy w zasadzie o swoich pracowników dbać muszą, więc może tych potrąceń będzie mniej za tak zwane wypożyczenie sprzętu.
Miejmy nadzieję.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o zmianach minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku. Ono wynosi, przypomnę państwu, 3010 zł brutto i na pełen etat. Stawka godzinowa z umowy zlecenia bądź też z umowy o świadczeniu usług 19,70 również brutto, mówię to państwu. Ale ponieważ... Co prawda już czwarta fala epidemii za nami, a piąta gdzieś widmo w Europie się roztacza, to nie mogę zapytać, czy zmieniło się coś w kwestii ustawy a propos sprawdzania przez pracodawców paszportów covidowych, wpuszczania do pracy tylko tych, którzy są zaszczepieni, bądź wysyłania na testy obowiązkowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo pozostałym pracownikom.
Jeżeli chodzi o prawo, to mamy... sytuację taką, jaka była. Czyli nie mamy żadnych przepisów w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o praktykę, to rzeczywiście zauważa się pewne ruchy ze strony pracodawców, którzy próbują i wprowadzają pewne ograniczenia w stosunku do osób, do swoich pracowników, którzy nie są zaszczepieni. Właśnie, że muszą przejść dodatkowe testy. Ewentualnie ogranicza się im dostęp do pewnych wyjazdów, chociażby szkoleń i tak dalej.
To są... Obowiązek zaszczepienia będą mieli pracownicy służby zdrowia. Tak. Już od 1 marca będą musieli się legitymować. Tak?
To już rzeczywiście też może być dla pracodawców problem, bo teraz jest kwestia, co z takimi osobami, które nie będą chciały się poddać, tak? Ale to myślę, że to już raczej będzie to materia dla Sądu Pracy, żeby ocenić, czy tutaj pracodawca takie ruchy, które ewentualnie wykona, będą zgodne z prawem i rzeczywiście uzasadnione. Natomiast co do pozostałych pracodawców, to też trudno ocenić, czy jest to zgodne z prawem, czy nie. Taka ocena należy tylko i wyłącznie do Sądu Pracy. Pracownicy rzeczywiście, niektórzy się buntują, że muszą takie ruchy wykonywać. Są też pewne dodatkowe bonusy dla takich pracowników, którzy są zaszczepieni i wiemy, że takich pracodawców też trochę jest na naszym rynku pracy. Co też nie jest do końca mile widziane, oczywiście przez pracowników niezaszczepionych, tak, którzy tutaj się powołują na nierówne traktowanie w zatrudnieniu. No ale tak jak mówię, z uwagi na to, że brakuje nam przepisów w tej materii, to tylko i wyłącznie taka osoba może się odwołać do Sądu Pracy.
Jesteśmy już w zasadzie w trzecim roku. Rozpoczyna się trzeci rok tego naszego życia z pandemią i nie dziwię się pracodawcom, że próbują w jakiś sposób wrócić do normalnej pracy i sięgają po takie narzędzia, a nie inne, nawet narażając się na procesy sądowe. Niemniej jednak mają pewne narzędzia, bo mogą przecież wysłać pracowników na urlopy, chociażby te, które już są zaległe, tak? Bo mamy początek roku, za 2021 urlopy są zaległe i pewnie takich mają.
Tak, tutaj pracodawca ma pełne prawo w świetle obowiązujących przepisów wysłać takiego pracownika i to niezależnie od planu urlopów i niezależnie także od woli pracownika, więc odgórnie może wyznaczyć termin taki, że pracownik będzie musiał zrealizować ten swój urlop w terminie określonym przez pracodawcę. Jeszcze nawiązując do tego, że faktycznie pracodawcy no też mają pewne argumenty, bo przecież to nawet wynika, o czym wielokrotnie już mówiliśmy tutaj, że to wynika też z przepisów ogólnych. Pracodawca ma zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla swoich pracowników, tak, ale także dla osób z zewnątrz, którzy często przebywają na terenie pracodawcy, więc no jakby w dbałości o ten interes ogólny, no nie dziwmy się, że próbuje pracodawca też wprowadzać takie rozwiązania, które pozwolą mu rzeczywiście na realizację tego obowiązku.
Ale rzeczywiście na te przepisy, które tak radykalnie pozwolą mu i zgodnie z prawem i w ogóle w świetle przepisów pytać o te paszporty, wymagać tych paszportów, wysyłać na badania bądź też na testy, no ciągle nie mamy i ciągle na nie czekamy. Możemy wysyłać pracowników na pracę zdalną, jeżeli stanowisko jest do tego przystosowane i taka praca jest możliwa do wykonania. No ale wiemy, że tak nie ma, że wszyscy mogą wykonywać pracę zdalnie, chociaż pracodawca może to robić. Zmniejszyć wynagrodzenia z tytułu tego, że ktoś jest niezaszczepiony i zmniejsza mu się wymiar czasu pracy, bo też może to pracodawca robić, że zmniejszać, dzielić na zespoły, prawda, inaczej zupełnie organizować pracę. To wszystko można, ale wszystko musi być zachowane, czyli te wynagrodzenie, o którym chociażby dzisiaj mówiłyśmy też.
Tak, jak najbardziej. To wynagrodzenie jest gwarantowane przez naszego ustawodawcę. Tutaj nie ma możliwości, żeby zapłacić pracownikowi mniej.
Czyli czekamy na te przepisy, które pozwolą. No to światełko w tunelu jakieś jest, bo rzeczywiście być może to, jak od 1 marca będzie funkcjonowała służba zdrowia, da jakieś takie wytyczne. Ale chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy pracownik, który jest przytłoczony tą całą sytuacją, no nie oszukujmy się, przez ostatnie 2 lata, zaczynamy ten 3. rok, pracujemy zupełnie inaczej, żyjemy zupełnie inaczej. Możemy się nie odnajdywać, czy może się zwracać do pracodawcy o jakąś pomoc, o jakąś no, interwencję, wsparcie. No wypalenie zawodowe. No przecież to się wszystkim nam teraz zdarza.
Jak najbardziej. Ja myślę, że no, to oczywiście to jest kwestia relacji też, prawda? Pracownik, pracodawca. Bo jeżeli te relacje są dobre i pracodawca dba o swoich ludzi, bo zależy mu na tym, żeby jednak utrzymać załogę, żeby korzystać z wiedzy, umiejętności swoich pracowników, no powinien o nich zadbać, bo to działa przecież jakby też w tą stronę. Powinien być bardziej wyrozumiały, bo wiemy, że jednak pracownicy, którzy często wracają do nas po chorobie w związku z przebytym COVID-em,
no mamy też nie straty, pracują, prawda?
Tak, mamy straty i to też gdzieś tam na pracowników na pewno wpływa, więc myślę, że ta wyrozumiałość jest teraz jak najbardziej potrzebna.
Czyli przepisy przepisami, a życie życiem, a pracodawca...
I zasady współżycia społecznego.
Tak,
to
też
jest ważne.
To też jest zapis w
kodeksie pracy, jako tak, zasady.
Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była dziś pani Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy. Oby jak najwyższe były Państwa wynagrodzenia. Za tydzień w audycji Masz Prawo porozmawiamy o Polskim Ładzie w podatkach, o tym jak wpłyną na podatki i jak zrobić tak, żeby jak najwięcej zostało w portfelu.